mówiłem na temat Wielkiego Przebudzenia przez kilka tygodni i w zeszłym tygodniu zacząłem mówić o tym, jak żyć w Wielkim Przebudzeniu. Wielkie Przebudzenie niesie ze sobą wielkie skutki i bardzo często nie takie, jakie byśmy myśleli, że przyniesie. Często myślimy, że wszyscy będą chodzić z podniesionymi rękoma na ulicy i wołać aleluja, tak? I kiedyś może i tak będzie, ale Wielkie Przebudzenie niesie ze sobą wiele sprzątania, bo życie ludzi się zmienia. Kiedy jest życie ludzi się zmienia, wtedy bardzo często powstaje bałagan, z którego Bóg wyprowadza porządek. Bóg jest tym, który z chaosu wyciąga te dobre rzeczy. I często nawet nie wiemy, że żyjemy w chaosie albo że ludzie żyją w chaosie. I to sprawia, że kiedy się pojawia wielkie przebudzenie, które zmienia nie tylko nas osobiście, ale zmienia też kościoły, zmienia społeczności miejskie, zmienia cały naród, bo mówimy nie o przebudzeniu, ale o wielkim przebudzeniu. Wielkie przebudzenie to jest takie przebudzenie, które miało miejsce za czasów apostołów, Jezusa, tak? To było przebudzenie, które przeszło przez cały świat i w ciągu kilkudziesięciu lat zmieniło oblicze ziemi i do dzisiaj my jesteśmy tego efektem. Chwała Bogu za to, co się stało. Ale wielkie przebudzenie niesie ze sobą właśnie dużo pracy. W przypowieściach Salomona czytaliśmy, że gdzie nie ma wołów, tam żółb jest pusty, tak? Bo nie trzeba ich karmić. Tak? A wiadomo, że jak są woły, to się wykona więcej pracy, ale jest więcej sprzątania. Co się sprząta, jak woły są, na przykład krowy? Co się po nich sprząta? Krowie placki się sprząta, czyli jest dużo pracy i taki wół dużo pracy wykona i będą fajne osiągnięcia, ale jednocześnie jest dużo do posprzątania po tym wole, tak? I wielkie przebudzenie ma właśnie takie cechy, że dużo się zmienia, dużo sprzątania. Jak jest z wielkim przebudzeniem w twoim życiu? Wielkie przebudzenie w twoim życiu może się zacząć w każdej chwili. Wystarczy tylko powiedzieć, Boże, chcę się zmieniać. Chcę, żebyś mnie zmieniał. I zaczyna się proces. I ten proces jest bardzo intensywny, bardzo fajny i będziesz miał dużo owoców, ale jednocześnie jest dużo przycinania. List do Hebrajczyków, 5 rozdział, 11 do 14 wersetu. Autor do Hebrajczyków mówi tak. Wiele mamy o nim do powiedzenia. O kim? O wielu różnych sprawach, które wcześniej mówił. Przeczytajcie sobie. Bo to nie jest sedno tego wywodu, który teraz powiem, bo chodzi o to, co dalej przeczytam. A trudno wam to wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali w słuchaniu. Ociężali w słuchaniu stali się kto? Hebrajczycy, do których pisano ten list. Czyli ludzie, którzy byli w Jerozolimie, prawdopodobnie do nich był pisany ten list, czyli ci, którzy byli w pierwszym kościele, tym pierwszym kościele, który został powołany przez Ducha Świętego w dniu Zielonych Świąt podczas Pięćdziesiątnicy. To jest niesamowite i zobaczcie. Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych i staliście się ludźmi, którzy potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu. Każdy bowiem, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawny w słowie sprawiedliwości, bo jest kim? Niemowlęciem. Nie oczekujemy od niemowląt, że są rozumne i wiecie, potrafią wykładać łacinę i grekę i te wszystkie rzeczy. Nie. Że potrafią nawet odróżnić dobro od zła. Nie oczekujemy od nich. Natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła. Czyli wielkie przebudzenie skutkuje tym w naszym życiu, że zaczynamy rozróżniać dobro od zła, ponieważ spędzamy czas z Panem. I to jest właśnie to sprzątanie, o którym mówiłem. W wielkim przebudzeniu pojawia się bałagan, który trzeba posprzątać, a ten bałagan wynika z tego, że ludzie są czynieni uczniami. A kiedy człowiek jest czyniony uczniem i chce przypominać Chrystusa coraz bardziej, no to nie robi tego nawet o własnych siłach, ale to przez relacje z Jezusem on się zmienia i pewne rzeczy zaczynają od niego odpadać. I albo po prostu widzi rzeczy, które się dzieją i mówi, hej, to było złe, a ja myślałem, że to Bogu nie robi żadnej różnicy. I nagle się zmienia i wiecie, i wielki bałagan, ludzie go odrzucają, odrzuca go znajomy, przyjaciel, no przecież byłeś ze mną, graliśmy w te gry, tam zombiaków atakowaliśmy. Mówię to, bo mamy młodzież między nami. A teraz nie chcesz w to grać? No tak, bo coś się we mnie zmieniło i nie wiem, czemu nie chcę w to grać, ale nie podoba mi się już to. I zaczynasz cierpieć, bo czujesz odrzucenie. Rodzina nagle cię wyklucza, bo mówią, byłeś Rzymianinem, teraz jesteś nie wiadomo kim, protestantem. Byłeś rzymskim katolikiem, a teraz kim jesteś? Sekciarzem. Albo jesteś protestantem i przeżyłeś chrzest w Duchu Świętym. Mówią, heretyk. Jak to? Dziada, pradziada, byłeś ewangelikiem, luteraninem, a teraz nagle mi tu mówisz o jakimś drugim błogosławieństwie, którym jest chrzest w Duchu Świętym i zaczyna się podział. I tak jak czytałem wam ze 2 albo 3 tygodnie temu ten list z pierwszego kościoła zielonoświątkowego w Cieszynie z 1910 roku, gdzie społeczność została wykluczona spośród chrześcijan luterańskich, ewangelicko-augsburskiego kościoła w Cieszynie, ponieważ zaczęli mówić językami. I ten pastor, który jeszcze wtedy nie był pastorem, napisał taki list i pokazał ludziom, zobaczcie, nasze życie się zmienia. Żyjemy w świętości, oddajemy długi, nie zapożyczamy się, pomagamy innym. Jak możecie mówić, że to jest od diabła? Więc ludzie zaczęli porównywać i mówić, hej, rzeczywiście, to nie może być od diabła. I zbór rósł, ale powstał podział w wyniku tego wielkiego przebudzenia. Czyli kościoły też się czasami dzielą, albo zawsze się dzielą, kiedy prawda Bożego Słowa nie jest ważniejsza od tradycji i nauki ludzkiej, która jest w tym kościele. Bez względu na to, czy to kościół protestancki, czy rzymskokatolicki, czy prawosławny. Tak, tam, gdzie są prawdziwi chrześcijanie, tam Duch Święty działa i to powoduje podział. A więc powiemy dzisiaj sobie o cechach prawdziwego ucznia. I wiecie, kiedy słuchaliśmy brata Mirka tutaj, kiedy mówił o Wieczerzy Pańskiej, ja mówię, zacząłem się cieszyć, bo mówię, Duch Święty potwierdza to, co chcę powiedzieć, ponieważ Mirek powiedział prawie całe moje nauczanie w te 5 minut. I mówię, wszystkie wersety mi użył. Ale chwała Bogu, bo On potwierdza. No i skoro potwierdza, no to zacznijmy od Ewangelii Jana, 8 rozdział, 31 i 32 werset. Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy Mu uwierzyli. Jeśli będziecie trwać w moim słowie, trwać w moim słowie. Co to znaczy? Zaraz będziemy mówić. Będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A więc Pan Jezus mówi tutaj do osób, które w Niego uwierzyły. Że uwierzyły, że jest, że istnieje, że nawet może jest Bogiem. Ale co z tego? Teraz Pan Jezus mówi, jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Czyli jakie są cechy ucznia Chrystusa? Cechami ucznia Chrystusa jest to, że trwa w słowie Chrystusa. Amen? Kiedy trwa w słowie Chrystusa, co się z nim dzieje? Czyli kiedy trwamy w słowie Chrystusa, kiedy uczeń Chrystusa trwa w słowie Chrystusa, poznaje prawdę, a kiedy pozna prawdę, co się dzieje? Prawda go uwalnia, tak? I kiedy prawda go uwalnia, jest wolny. To są cechy ucznia Chrystusa. Pokazane w tych dwóch wersetach. Czyli trwa w słowie Chrystusa, poznaje prawdę. Kiedy poznaje prawdę, ta prawda go uwalnia i staje się wolny. Nie mam tego tutaj zapisanego, bo dopiero teraz sobie o tym przypomniałem, ale jest proces tego, w jaki sposób zastosować słowa Chrystusa. Eli, jakbym się pomylił, to mi pomóż. Pierwszy proces to jest inspiracja. Przeczytałeś coś, zostałeś zainspirowany. Żeby to poszło dalej, musi być implementacja, czyli zastosowanie tego. Aha, objawienie. Inspiracja, objawienie tego, czyli medytujesz, rozmyślasz nad tą prawdą i nagle, aha, 2 × 24, już rozumiem, o co chodzi. Później po trzecie jest zastosowanie tej prawdy, czyli implementacja, czyli inspiracja, objawienie, zastosowanie i wtedy się dokonuje transformacja, czyli przemiana. Czyli najpierw bardzo często jesteś inspirowany, fajne kazanie pastorze, fajne kazanie Andrew, fajne kazanie kogokolwiek tam słuchasz. Ale dopóki to się nie stanie, nie zostanie ci objawione i nie zastosujesz tego, to nie zmieni twojego życia w ogóle. A my chcemy być uczniami Chrystusa, amen? A więc co robi uczeń Chrystusa? Trwa w słowie Chrystusa, czyli inspiruje się, poznaje prawdę. I kiedy już poznaje prawdę, zaczyna stosować to, co usłyszał i ta prawda go uwalnia. I kiedy jest już uwolniony, jest wolny. Halleluja. I ten proces, i to jest, kochani, proces, to nie jest jednorazowe wydarzenie, że od wszystkiego jesteś wolny, bo są rzeczy w naszym życiu i tak jak powiedziałem, bałagan, który Pan Jezus przyszedł posprzątać. I kiedy jesteś uczniem, otwierasz swoje serce i Pan Jezus wchodzi tam z odkurzaczem. Duch Święty po prostu zaczyna sprzątać i pojawia się nagle bałagan, który był ukryty pod dywanem twojego serca. I wtedy, kiedy chcesz być prawdziwym uczniem i naprawdę chcesz być uczniem Chrystusa, ten bałagan jest sprzątany razem z nim. Ty sam nie jesteś w stanie go sobie posprzątać. Dlatego fajnie jest, kiedy po prostu mówimy: Duchu Święty, nie podoba mi się ten proces, bo jest niewygodny i ogólnie zmiana jest bardzo przykra, ale po prostu zostawiam to Tobie i razem to posprzątajmy. Co mam zrobić, żeby pozbyć się tego nawyku? Bo to nawyk może być różny. Twoje ciało przyzwyczaja się i działa na zasadzie nawyków. Dzisiaj będą naleśniki tutaj, bardzo słodkie. Bardzo słodkie. I to moje ciało mówi, że do tych naleśników powinienem zjeść zupę ogórkową. Bo w dzieciństwie zostałem nauczony, że do naleśników jest zupa ogórkowa. Dla łodzian to może być kapuśniak z prażokami? Tak. Bo się nauczyłeś tego po prostu i to tak działa. No nie oddzielisz naleśnika od, czy tam placków ziemniaczanych od zalewajki. Są różne, po prostu ja wam podaję z mojego życia. Wy możecie mieć inne jakieś upodobania, tak? Frytki z mlekiem, na przykład można popijać mlekiem frytki. Pozdrawiam moją teściową. Nic dziwnego po prostu, no tak było w ich rodzinie. I to są przyzwyczajenia naszego ciała. Nasze ciało przyzwyczaja się do dymu papierosowego i po prostu ma już nawyki, że pragnie. Pragnie po prostu tą chmurkę z siebie wypuścić. Uff. Niektórzy nawet lubią palić. Ze względu na ten dym, który tak wychodzi. To są przyzwyczajenia, które Bóg chce zmienić w naszym życiu. I one dlatego tylko Bóg chce, żeby je zmienić, bo one nam szkodzą. Gdyby nie szkodziły, to by były jakimiś dobrymi przyzwyczajeniami. Ale wiemy, że szkodzą okrutnie. A więc co to znaczy trwać? Trwać w Słowie równa się trwać w Chrystusie. Świetna robota, kochani. Ja tak wysłałem im te notatki, mówię, nie wiem, jak oni to zrobią, ale zrobili, pięknie. Więc trwać w Słowie równa się trwać w Chrystusie. Trwać w Jego Słowie. Żywa relacja z autorem Słowa. To jest właśnie trwanie w Słowie. To jest mieć żywą relację z Panem Jezusem Chrystusem. To nie jest nic religijnego. To nie jest, wiecie, muszę czytać Biblię, bo inaczej zginę. Tylko to jest relacja z tym Duchem, który jest natchnieniem tego Słowa. Czyli my czytamy Słowo Boże, ponieważ ono jest dobre i wiemy, że jest dobre, ale tylko wtedy, kiedy mamy relację z autorem tego Słowa. I tak to zostało stworzone. Jeżeli czytamy samo Słowo bez relacji, to po prostu umrzemy. Z dobrą teologią nawet może, ale umrzemy. Umrzemy, uschniemy, wyschniemy po prostu ten. Jeżeli będziemy mieć samą relację z autorem Słowa bez Słowa, to pobłądzimy. On się uzupełnia ze swoim Słowem. Dlatego mamy autora Słowa, który nigdy nie będzie sprzeczny z tym, co sam napisał. Dlatego potrzebujemy też znać Słowo Boże. Ale relacja z Bogiem jest tutaj kluczowa. No i drugi fragment, Mirku, Ewangelia Jana, 15 rozdział. Od pierwszego wersetu Pan Jezus mówi tak. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wow. Ile razy myśleliście, że tu chodzi o utratę zbawienia? Że odcina i wiecie. A tak naprawdę to są jakieś działy w naszym życiu, jakieś rzeczy, które są bezowocne, mają dużo liści, ale nie wydają owocu. I kiedy przychodzi wielkie przebudzenie, kiedy zaczynamy rozumieć, że potrzebujemy stawać się uczniami Chrystusa, no, Pan Jezus też przychodzi oprócz z odkurzaczem, przychodzi z wielkim sekatorem i mówi, ciach, tutaj nie przynosisz owocu, to jest szkoda czasu na to, żebyś tutaj zajmował się tymi sprawami. Na przykład chciałbym być zawodowym piłkarzem nagle w ŁKS Łódź czy w Widzewie, nie wiem gdzie. No i zaczynam trenować, ale jestem też pastorem, jestem też dyrektorem i robię takie rzeczy. I Bóg mówi, wiesz co, Łukasz, nie masz czasu na to, żeby być piłkarzem. Musisz się zdecydować, co chcesz robić. Gdzie jest większy owoc? Gdzie chcesz więcej owocu przynosić? No Panie, wiem, gdzie jest więcej owocu, ale to jest moje hobby, ja tak lubię. Chcesz być uczniem? Tak. No dobra. To idziemy dalej, Panie Jezu. No i stąd, wiecie, wielki bałagan, trzeba posprzątać, Panie Jezus, musicie uspokoić, no już dobrze, idziemy dalej. To może być twój biznes, twoje hobby, różne rzeczy. Co przynosi Chrystusowi więcej owocu? Czyli Chrystus nie odcina ciebie, tak? Nie odcina ciebie od siebie, bo Boże Słowo mówi, że On tego nie robi. Nie może głowa powiedzieć, nie potrzebuje cię nogo. A wiadomo, że Chrystus jest głową Kościoła, a my jesteśmy ciałem Chrystusa. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc. Drugi raz Pan Jezus to mówi. Bo beze mnie nic nie możecie zrobić. Czyli uczeń wie i uczy się kolejnej rzeczy, że musi trwać w relacji z Bogiem, żeby przynosić owoc. A z drugiej strony Chrystus mówi, że On chce trwać w nas. To jest zagwozdka. My trwamy w Nim, a On chce w nas trwać. Chwała Bogu. To nie jest jednostronna relacja, że Bóg teraz siedzi z założonymi rękoma na tronie i mówi, no staraj się, staraj. Pokaż, jak ci bardzo zależy. Nie. On przychodzi i mówi, zrobimy to razem. Łukasz, zrobimy to razem. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jako latorośl i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia i płoną. Jeśli ktoś nie trwa w relacji z Bogiem, to ostatecznie może dojść do miejsca, w którym powie, żaden Bóg nie istnieje, nie potrzebuje Go. Może wyrzec się swojego zbawienia, no i wtedy jest kłopot. Ale my trwamy. Tak, halleluja. To jest po prostu ostrzeżenie Pana Jezusa. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Tak jak tutaj brat Mirek podkreślił. Znowu jest jakiś aspekt. Trwamy w Słowie Bożym, ale też trwamy w Jego miłości. Nie w naszej miłości do Niego, tylko w Jego miłości do nas. A to jest po prostu niesamowita rzecz odkrywać, jak bardzo Bóg nas kocha, jak bardzo Bóg mnie kocha. Zadaj sobie czasami, albo zadaj Bogu pytanie, albo prośbę taką, żeby ci pokazał, jak bardzo cię kocha. I zobaczysz, że On to zrobi. Może nie w taki sposób, w jaki myślisz, że to zrobi, ale On to zrobi i będziesz wiedział, że On cię kocha. Jeśli zachowacie moje przykazanie, będziecie trwać w mojej miłości. Wow, Pan Jezus mówi tu o przykazaniach. O tych przykazaniach mówiłem wam tydzień temu. Przebaczajcie sobie nawzajem, nie troszczcie się i tego typu rzeczy. Ale tutaj wyjaśnia, o jakie konkretne przykazanie mu chodzi. Jak i ja zachowałem przykazanie mego Ojca i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. To jest moje przykazanie, mówi Pan Jezus, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. Czyli tu nie chodzi o to, wiecie, szabat, przestrzeganie 10 przykazań, szanowanie ojca i matki. To wszystko są dobre rzeczy, ale Pan Jezus mówi tutaj, że moje przykazanie mówi, miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. To, co Pan Jezus tutaj powiedział, przewyższa prawo i proroków, czyli przewyższa prawo, miłuj swojego bliźniego jak siebie samego. Tu Pan Jezus jeszcze wyżej stawia poprzeczkę. Miłuj swojego bliźniego tak, jak ja ciebie umiłowałem. Nie tak, jak ty siebie, tylko jak ja ciebie. A to już to już jest jeszcze wyżej. Bardzo często chrześcijanie się skupiają na tym, że wypełniamy Boży nakaz, mamy kochać Boga i kochać ludzi. Tak, ale tutaj jest właśnie napisane, że mamy kochać ich tak, zwłaszcza w Kościele, jak On nas ukochał. Czyli jak nie wiemy, jak Bóg nas ukochał, to jak możemy kochać ludzi tak, jak On ich ukochał? Proces uczniostwa. Witajmy w procesie uczniostwa. Witajcie. Uczniowie, są tu uczniowie? To proszę rękę do góry się zgłosić, jak są. Tak, są. Halleluja. Podnieśli. A więc to są kolejne cechy ucznia, które są w tym fragmencie. Uczeń trwa w Chrystusie, trwa w miłości Chrystusa, zachowuje przykazania Chrystusa, którym jest kocha innych chrześcijan i chodzi w pełnej radości Chrystusa. Chrześcijanin chodzi w pełni radości. To są cechy Królestwa Bożego. W liście do Rzymian 14:17 jest napisane: Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Czyli relacja z Bogiem nie polega na tym, że nie jesz mięsa w piątek, tylko nie jesz go... Żartuję. Relacja z Bogiem nie polega na tym, że jest jakaś konkretna data i mamy jej przestrzegać. Królestwo Boże to nie pokarm i napój, czyli nie to nawet, co jesz, a czego nie jesz. Andrew podaje taki przykład. On był baptystą, wychowanym w kościele baptystycznym w Stanach Zjednoczonych, czyli bardzo, bardzo religijny. Religijny tutaj nie w kontekście fajny i dobry, tylko religijny, czyli hipokryta, legalista. Czyli tam nie było można pić alkoholu w ogóle. Zupełnie. W tamtym kościele w Ameryce można palić papierosy, można palić cygara, ale broń Boże, wypić alkohol. To już jest, idziesz od razu do piekła. Tak? Jest nawet takie powiedzenie, że jak chrześcijanie w Ameryce, w Teksasie się dowiedzieli, że w Polsce podają do wieczerzy sok, nie sok, tylko wino, prawdziwe wino, to z wrażenia im cygara upadły na ziemię. Czyli jak? Wino? No i Andrew właśnie był takim człowiekiem. I wylądował w Austrii, gdzie miał głosić słowo. I się okazało, że to była restauracja, w której głosił. I właściciel restauracji albo ci, którzy tam organizowali to spotkanie, organizowali je w taki sposób, że piwo było darmowe, dopóki Andrew głosił. I Andrew był w szoku, że głosi kazanie, a tu ludzie w Austrii piwo piją do tego. I mówi, coś tu jest nie tak. Nie? Jego, to chrześcijanie. I jego umysł po prostu gdzieś tam nie mógł tego pojąć. Później pojechał do Rumunii i tam... Ale w Austrii nie wolno było palić papierosów. Za to się szło do piekła od razu. Nie? Można piwo pić, ale nie palić papierosów. A w Rumunii znowu i to można było robić, ale nie można było pić kawy. Za wypicie kawy szło się prosto do piekła. Nie? Czyli to wszystko pokazuje nasze religijne nauki i po prostu myślenie, że coś jest Boże, a coś nie. A Królestwo Boże to nie jest pokarm i nie jest napój. Ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To jest przyjęcie zbawienia. To jest bycie w Jezusie Chrystusie. I tutaj Pan Jezus powiedział, że Jego uczeń chodzi w pełni radości Chrystusa. Halleluja. Chcesz być uczniem Chrystusa? Teraz musisz powiedzieć, ojcze, czemu ja się tak nie raduję, jak ty byś chciał, żebym się radował? Dlaczego nie chodzę w pełni radości Chrystusa? Bo Chrystus powiedział w 11 wersecie, to wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. On chce, żeby jego radość trwała w nas. Czyli żebyśmy chodzili w owocu Ducha tak naprawdę. Uczeń Chrystusa chodzi w owocu Ducha Świętego. List do Galacjan, 5 rozdział, 22, 23 werset. Otwórzmy ten fragment. List do Galacjan, 5 rozdział, 22, 23 werset. Nie podałem go do wyświetlenia. Owocem zaś ducha jest miłość, jest radość, jest pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność i powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. Przeciwko takim nie ma paragrafu, nie ma nic do zarzucenia. Jeżeli chodzisz w tym, co przed chwilą przeczytałem, po prostu spełniasz najwyższe standardy po prostu Bożej sprawiedliwości. Ale tak naprawdę to jest owoc Ducha Świętego w nas, a nie nasz owoc. Więc to wszystko, co tutaj przeczytałem, już mamy, kiedy rodzimy się na nowo, kiedy Duch Święty w nas zamieszkuje. Więc kiedy mieszka w tobie Duch Święty, możesz być posłuszny rodzicom? Możesz czy nie? No amen. Dobrze, bardzo dobrze. Możesz być wsparciem dla męża, możesz być wsparciem dla żony. Kiedy mieszka w tobie Duch Święty, dzieją się niesamowicie fajne rzeczy. Ale trzeba posprzątać, tak? Bo nie wszyscy żyjemy jeszcze w tym miejscu, w którym proces uczniostwa może dojść do pełni, rozwinąć się w pełni. Więc uczeń Chrystusa przestrzega tego, co Chrystus mu mówi. I bierze to sobie do serca i stosuje. Słucha tego, ma objawienie, hej, Bóg chce, żebym tak żył, i zaczyna stosować, i z tego wychodzi przemiana. A przemiana jest cudowna. Amen? Mhm. Więc jakie rzeczy chcielibyśmy, żebyście wzięli sobie pod rozwagę? To są takie pytania do rozważenia, które będą też na grupie w środę. I to jest jedno z tych pytań. Czy bycie uczniem Chrystusa to miejsce docelowe naszej drogi, czy proces, w którym jesteśmy? Czyli możesz już powiedzieć, jestem już uczniem Chrystusa. Tak, możesz powiedzieć, ale to nie jest, wiecie, że wysiadasz z autobusu i tada, jestem uczniem Chrystusa, tu jest mój przystanek, dojechałem. Nie, to jest proces, cały czas jesteś w drodze, bo możesz być uczniem Chrystusa w jednej kwestii, a w drugiej już nie. I tu jest bałagan, który Chrystus chce sprzątać cały czas. Nie wiem, czy macie taki dobry ubaw jak ja. Jak myślę o was i o sobie, po prostu to widzę dużo, 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 dużo pracy, gruzu do wywiezienia, ale widzę też piękne pomieszczenia, wyremontowane, śliczne, nowoczesne lub jak dzieła sztuki wyglądające, bo Duch Święty robi swoją pracę, ale widzę też te śmietniki przed domem wypełnione gruzem, starymi rzeczami, które trzeba wywalić, które są niepotrzebne. I patrzę się na swoje życie też, nie? I mówię, Duchu Święty. Ja wiem, bo się nauczyłem, że kiedy Duch Święty pracuje nade mną, to jest dla mojego dobra. Żebym przynosił więcej owocu. To nie znaczy, że on teraz będzie mnie potępiał i mówił, a tu źle zrobiłeś, tu niedobrze. Absolutnie nie. Ale jeżeli chcę być prawdziwie uczniem Chrystusa, a w wielkim przebudzeniu będziecie wy musieli czynić uczniami innych, którzy dopiero przyjmą zbawienie. Którzy dopiero poznają, że Chrystus ich kocha bezwarunkowo. Amen? Będziesz mógł sobie przeczytać cechy ucznia z listu do Hebrajczyków, cechy ucznia z Ewangelii Jana z 8 rozdziału i cechy ucznia z Ewangelii Jana z 15 rozdziału. I czy bycie uczniem ma powodować zmiany w naszym życiu? Jak myślicie? A jeżeli nie widać zmiany od lat nie widać zmiany, to przestałeś być uczniem. Tak jak mówiliśmy w sobotę, w środę, jesteś spadochroniarzem. A spadochroniarz po prostu zostaje cały czas w tej samej klasie, czyli zamiast iść w górę, to spada z powrotem na pierwszy miesiąc tej samej klasy, tak? Czyli z czerwca z powrotem do września. tej samej klasy, spadochroniarz tak zwany, żeby nie mówić inaczej. Więc każdy z nas może się zastanowić, czy jest uczniem Chrystusa, czy widzisz zmianę w swoim życiu, czy widzisz zmianę oczekiwaną w swoim życiu. Bo Pan Jezus powiedział, że prawda cię uwolni, bo poznasz prawdę i prawda cię uwolni. Jeżeli nie jesteś wolny, to czy jesteś uczniem Chrystusa w tej dziedzinie konkretnej? Lub w ogóle może nie jesteś uczniem Chrystusa. Może zniewalają cię pożądliwości, myśli, jedzenie. Co jeszcze mnie może zniewalać? Winogrona mogą mnie zniewalać. Tylko sezonowo, wiesz, bracie, sezonowo. Czy boisz się o swoją przyszłość, o swoje dzieci, o swoich rodziców? Boisz się o swoje małżeństwo? Boisz się, i w ogóle to słowo boisz się jest wszędzie, gdzie pojawia się jakakolwiek myśl o przyszłości. Czy jesteś uczniem Chrystusa w tej kategorii? No nie, jak się boisz, to nie. To nie znaczy, że teraz musisz zostać w tym miejscu już, bo teraz już wiesz, że musisz zrobić coś, żeby wyjść z tego miejsca. Czy twoje małżeństwo jest fajne? Czy trzeba nad nim popracować w uczniostwie z Jezusem Chrystusem? Przepraszam. Proszę we mnie nie rzucać. Czy twoje małżeństwo jest dobre? Ty jeszcze nie masz małżeństwa. No tak, przepraszam. Lubię się tak zgrywać czasami. Nasi tutaj, oni są już wychowywani na dobrych mężów przez swoich rodziców. Będą doskonałymi mężami. Ich żony będą w szoku, a teściowe będą was kochać. Prorokuję to nad wami. Halleluja. Także bądźcie otwarci na waszych rodziców. Niech was uczą dobrych rzeczy. Halleluja. Więc co bym chciał zrobić? No bo wiara bez uczynków jest martwa. Tak? Jeżeli potrzebujesz być uczniem w jakiejkolwiek kategorii, to wstań ze swojego miejsca i będziemy się modlić. O, halleluja. Proszę, jeżeli potrzebujesz być uczniem w jakiejkolwiek kategorii swojego życia, to wstań. Halleluja. Przede wszystkim uczeń wypełnia polecenia swojego nauczyciela. I to jest Jezus Chrystus. Nie? I to są różne dziedziny i nie będę ich wymieniał. O, ty wiesz najlepiej. Duch Święty cię teraz pobudza do działania. Halleluja. I to jest krok wiary, to co robisz. To jest krok wiary i wierzę, że w tej chwili dokonuje się przełom. W tej chwili dokonuje się przełom. Halleluja. Dzięki ci, Jezu. Chcemy być twoimi uczniami. Duchu Święty, dzięki ci. Zostańmy chwilę w tej atmosferze. Może jeżeli wiesz, jak się modlić językami, to się módl cichutko pod nosem. Niech Duch Święty pracuje teraz nad nami tutaj. Niech nam pokaże, co powiedzieć, co zrobić. Halleluja. Halleluja. Duchu Święty, dziękujemy ci za to, że ty jesteś tym doskonałym nauczycielem. Jesteś doskonałym pocieszycielem. Jesteś tym, który został posłany przez samego Jezusa Chrystusa, aby nas zbawić, aby nas prowadzić, abyśmy byli przemieniani przez ciebie. Duchu Święty, teraz widzisz każdego z nas tutaj, którzy jesteśmy, którzy wstaliśmy lub podnieśliśmy rękę, że to o nas chodzi, Panie. Że chcemy być twoimi uczniami. I ty, Panie, znasz kategorię tych wszystkich dziedzin życia, tych ludzi, którzy tutaj są, gdzie potrzebują być uczniami. I w tej chwili, Jezu, ogłaszamy, że jesteśmy twoimi uczniami i przyjdź w nasze życie i zmieniaj je. Oddaję ci tą kategorię mojego życia i możesz powiedzieć pod nosem, jaka to jest kategoria twojego życia. Oddaję ci to i chcę zobaczyć efekt. Efekt zmiany w moim życiu. Efekt zmiany w moim małżeństwie. Lepsze małżeństwo. Więcej radości, więcej miłości. Więcej owocu ducha w moim życiu. Żebym w nim bardziej chodził. Chcę być twoim uczniem, Jezu. Chcemy być twoimi uczniami i ten Kościół wierzy, że jest postawiony tutaj po to, żeby czynić uczniami. Chcemy być twoimi uczniami, Jezu. Halleluja. Chwała Tobie, Jezu. Pan Jezus chce Ci dać moc do tego, żebyś mógł razem z Nim działać. Czy potrzebujesz chrztu w Duchu Świętym? Potrzebujesz tej mocy Ducha Świętego albo inaczej być przyodzianym mocą z wysokości, żeby móc chodzić w tym chrześcijańskim życiu, w tym uczniostwie. Jeżeli jesteś i chcesz przyjąć i potrzebujesz przyjąć chrzest w Duchu Świętym, to wyjdź tutaj proszę do przodu i będziemy się o ciebie modlić. Jeżeli są takie osoby. A może chcesz przyjąć Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca po raz pierwszy w swoim życiu. Może chcesz Mu oddać swoje życie po raz pierwszy i powiedzieć, Jezu, ale zmaściłem, ale Ty to wszystko posprzątasz i naprawisz. I tak, i On to zrobi, i On to zrobi z przyjemnością. Jeżeli chcesz oddać Mu swoje życie, to też tutaj wyjdź do przodu. Nie ma lepszego momentu, lepszej chwili. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja. Jeżeli potrzebujesz Jezusa Chrystusa w swoim życiu, jeżeli potrzebujesz być Jego uczniem na poważnie, to przyjdź tutaj do przodu, będziemy się modlić. A wy, którzy już oddaliście te dziedziny swojego życia w tej modlitwie, stójcie też i módlcie się o tych, którzy wyjdą, jeżeli wyjdą. Halleluja. Uwielbiamy Ciebie, Jezu. Dziękujemy Ci za to wszystko, co dla nas zrobiłeś. Dziękujemy Ci za to, że nas prowadzisz prostą drogą. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który nas kocha. I dziękuję Ci za to, że możemy Ciebie uwielbiać i wywyższać, Panie. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen, kochani.